A my trochę zmieniliśmy miejsce, przenieśliśmy się z wielkiej monumentalnej klatki schodowej Poznańskiego Zamku bliżej sali kominkowej, czyli dawnego gabinetu Adolfa Hitlera. Jest ze mną kolejny gość, pani doktor Aleksandra Paradowska, historyczka sztuki, współautorka z Piotrem Kordubą książki Na Starym Grunwaldzie. Obecnie pisze pani pracę na temat architektury nazistowskiej w Poznaniu i w Wielkopolsce. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry w ten chłodny, marmurowy poranek, my wśród takich marmurów tutaj.
Właśnie, trochę marzniemy.
Trochę marzniemy. Ale będziemy ciepło opowiadać o tej architekturze, chociaż sama architektura sama w sobie oczywiście zimna. Pani Olu, mam takie pytanie dotyczące pewnie innej kwestii. Z Piotrem Kordubą napisała pani świetną książkę o Starym Grunwaldzie. Proszę powiedzieć, czy podczas tych waszych badań, odwiedzania tych pięknych starych domów i willi, zdarzały się takie momenty, że mieszkańcy, którzy jeszcze żyją, wspominali te wojenne czasy?
Oj tak.
To też trauma pewnie.
Oczywiście, oczywiście. Te wspomnienia wojenne niestety zapisały się dosyć głęboko w pamięci rodzinnej. Najczęściej potomków już tych osób, które w okresie międzywojennym zamieszkiwały na Grunwaldzie. Była to bowiem dzielnica bardzo atrakcyjna w całym mieście i też dlatego jako jedna z pierwszych została przez Niemców zaanektowana. Wysiedlenia mieszkańców dotknęły już w listopadzie i grudniu 1939 roku.
Na samym początku wojny w zasadzie.
Tak, zupełnie na początku. I te rodziny zostały skierowane do obozu na Głównej, a następnie wysiedlone do Generalnego Gubernatorstwa.
A skąd ten pomysł na wysiedlenia? Chodziło o pewnie o nowych mieszkańców, tak?
No tak, oczywiście. Tutaj kraj Warty, jako teren włączony bezpośrednio do Rzeszy, miał ulec całkowitemu zniemczeniu i dlatego na miejsce Polaków sprowadzano tutaj najczęściej Niemców z krajów bałtyckich, ewentualnie też z innych miast wysoko postawieni lekarze, architekci, dygnitarze administracyjni wprowadzali się właśnie do tych willi, które były pozostawione przez Polaków w stanie takim, jak musieli po prostu pozostawić je w ciągu kilku godzin, zabrać jedynie najpotrzebniejsze rzeczy. Także wprowadzali się do domów całkowicie urządzonych i bardzo często niewiele tam zmieniali, użytkując je po prostu przez cały okres okupacji.
Czyli to była normalnie taka niemiecka dzielnica zamknięta, tak?
Tak można powiedzieć.
Tak to można nazwać.
Tak to można nazwać.
A może dzięki temu też trochę tych domów przetrwało później w takim niezmienionym kształcie?
Tutaj
różnie to bywało.
Różnie to bywało.
Ale Niemcy przebudowywali na przykład te domy? Tam zdarzały się jakieś takie ingerencje?
Nie. Te domy to były po prostu, można powiedzieć, w tym okresie świeżo zbudowane wille, bo miały nie więcej niż 7, 8, 10 co najwyżej lat. Także były w doskonałym stanie, były funkcjonalne, zbudowane zgodnie z nowymi kanonami. Tutaj jedynym takim przypadkiem przebudowy, może ciekawym, była przekształcenie jednej z modernistycznych willi przy ulicy Marcelińskiej, która prawdopodobnie raziła swoją nowoczesną szatą i tutaj upodobniono ją do budowanych przy ulicy Szamotulskiej domów szeregowych, dodając jej dwuspadowy dach, ramienia okienne, tak żeby pasowała do obowiązujących standardów mieszkalnictwa niemieckiego, czyli takiego, można powiedzieć, ruchu Heimatschutz.
Heimat, tak, dokładnie. Tak. Oni nie za bardzo lubili ten modernizm z płaskimi dachami, prawda, i z jasnymi przestrzeniami. Zresztą te domy do tej pory można oglądać, te przy Szamotulskiej, o której pani też wspomniała.
Tak,
też
oczywiście.
One będą też przedmiotem pani pracy. No właśnie, wróćmy do tego września 1939 roku. Niemcy zajmują Poznań, zajmują część czy też dzielnicę Grunwald, ale pojawiły się też plany przebudowy Poznania i to jest w zasadzie rzecz, o której chciałbym z panią dzisiaj porozmawiać. Plany przebudowy Poznania w duchu nazistowskim.
Tak, owszem, bo Poznań tutaj jako stolica kraju Warty, tego obszaru, jak już wspomniałam, włączonego bezpośrednio do III Rzeszy, był niewątpliwie miastem niezwykle ważnym.
Czyli zakładano jakąś ważną rolę, tak, dla tego miasta?
Tak, tutaj niewątpliwie najważniejszą osobą był Artur Greiser, jako gauleiter kraju Warty.
Tylko pani przerwę na moment, ponieważ znajdujemy się co prawda w gabinecie Hitlera, ale dokładnie nad nami, piętro wyżej. Tak. było wielkie prywatne mieszkanie Artura Greisera i też jego gabinet. On tutaj właśnie rządził krajem Warty z tych wnętrz zamkowych.
Tak właśnie. No i prawdopodobnie w tych wnętrzach podejmował decyzje także odnośnie architektury i tutaj prawdopodobnie z jego inicjatywy bardzo szybko zatrudniono architekta, który opracował kompleksowe plany przebudowy Poznania. Tym architektem był Walter Bangert, który we współpracy z Wolfgangiem Dresselem właśnie opracował koncepcję właśnie rozbudowy Poznania do takiego ważnego ośrodka administracyjnego, przemysłowego, a przede wszystkim wyposażonego w nowe dzielnice. I tutaj najważniejsza była dzielnica reprezentacyjna, połączona.
Gdzie ona się znajdowała? Gdzie miała się znajdować?
To miała być dzielnica położona tutaj wokół Zamku Cesarskiego.
Możemy to przez okno zobaczyć tutaj mniej więcej te tereny.
Tak właśnie, czyli no generalnie wykorzystany miał zostać plac między zamkiem a uniwersytetem. Do uniwersytetu miało przylegać nowe skrzydło położone tam, gdzie dzisiaj znajdują się wille przy ulicy Wieniawskiego. Z drugiej strony ten plac domykać miało nowe skrzydło zamku. No i tutaj zamek był, no z jednej strony jego istnienie było zaletą, z drugiej strony problemem, bo Walter Bangert musiał też umieścić jakby standardowy budynek, który normalnie w takich forach nazistowskich był umieszczany, a mianowicie Gauhalle, czyli taką halę zebrań. No i tutaj musiał przyjąć jakieś rozwiązanie, jak powiązać oba budynki, ten nowy oraz już istniejący zamek cesarski.
Gdzie ta hala miała się znajdować? Tutaj dochodzić do zamku, czy jakoś no właśnie, w sąsiedztwie? To nie wiadomo było do końca.
To
tak?
Znaczy Bangert no, z tym tematem niewątpliwie się zmagał, o czym świadczyć może przygotowanie przez niego dwóch wersji projektu. Zachowały się zdjęcia makiet, które przygotował. No wedle jednej z wersji ta Gauhalle miała się znajdować naprzeciwko zamku, wedle innej miała być dominantą takiego osobnego placu tutaj w pobliżu nowego dworca kolejowego. No a przede wszystkim no, to miała być budowla, która miała być wpisana w taką wielką oś drogi defiladowej prowadzącej ze wschodu na zachód Poznania. Także no, tutaj to całe forum, Gauforum z zamkiem, halą miało być połączone także z innymi obszarami miasta.
Mówi pani o drodze wschód-zachód, czyli to miało gdzieś tam w kierunku Bukowskiej pójść, tak?
Tak, przede wszystkim w kierunku właśnie Bukowskiej. Miała prowadzić drogę do tak zwanego Weststadt, czyli dokładnie tłumacząc miasta zachodniego, to była dzielnica mieszkaniowa, która również, w której centrum zajmowała również hala zebrań.
Czyli tak, całkowicie żeby, nowa dzielnica, tak?
Tak, zupełnie nowa. Trzeba pamiętać, że te tereny w tym okresie były zupełnie puste. Żeby sobie wyobrazić, to może warto tu doprecyzować, że to miały być tereny między dzisiejszymi ulicami Przybyszewskiego oraz Grochowską. No i tam właśnie od tego centralnego placu miały się rozchodzić ulice z zabudowane domami. I oprócz tego w tej dzielnicy miały się też znajdować siedziby ważnych urzędów, takich jak Prezydium Policji, siedziba Niemieckiego Frontu Pracy, czy też Zarząd Lotnictwa, bo trzeba pamiętać, że niedaleko była Ławica.
A zaczęto już w ogóle jakieś realizacje? Czy to wszystko pozostawało, my tutaj mamy taki plan, czy to wszystko zostawało w sferze planów, czy już podjęto już jakieś decyzje i konkretne budowy rozpoczęto?
To znaczy te budowle, które zostały częściowo zrealizowane, to były tylko i wyłącznie budynki mieszkalne. No i też prawdopodobnie te budynki, które stoją dzisiaj w rejonie właśnie Przybyszewskiego, Dąbrowskiego, Długosza, czy właśnie Szamotulskiej, czy Opalenickiej, to no były też jakby częścią tej koncepcji.
No, były przygotowane jakby pod tę budowę. Ja chciałbym jeszcze, pani Aleksandro, żebyśmy się cofnęli do centrum Poznania z tego zachodniego miasta, bo wspomniała pani o tym, że zamek, w którym się teraz znajdujemy, no był takim elementem z jednej strony wygodnym, a z drugiej strony niewygodnym, prawda? Jaki był stosunek tych architektów Greisera i architektów nazistowskich do tej wilhelmińskiej architektury? No bo jednak ta wilhelmińska architektura bardzo mocno zaznaczyła się w centrum Poznania. Zresztą do tej pory się dosyć mocno zaznacza.
No tak, tutaj stosunek był, można powiedzieć, ambiwalentny. To znaczy, jeżeli chodzi o stosunek Hitlera w ogóle do architektury właśnie okresu wilhelmińskiego, on uważał, że ona była wyrazem złego gustu.
Natomiast... To była taka powszechna opinia nawet w Polsce po II wojnie światowej, szczególnie ideologicznie jeszcze była oczywiście dosyć mocno obciążona. Nie lubiło się XIX wieku w każdym razie.
No właśnie, wspomniał pan o ideologii i tutaj ten ideologiczny wymiar tej architektury sprawił, czy jakby przekonał nazistowskich dygnitarzy do tego, żeby jednak tę architekturę wykorzystać. Należy bowiem pamiętać, że działania nazistów w Wielkopolsce w okresie okupacji w znacznym stopniu przypominały, czy były kopią działań z okresu zaborów władz pruskich. To znaczy chodziło przede wszystkim o wykorzenienie polskości, o zaznaczenie dominacji niemieckiej w mieście i można powiedzieć, że tak wtedy, jak i podczas okupacji, architektura była po prostu sprzężona z potężnym programem ideologicznym i politycznym, który można powiedzieć był równoległy. Dlatego też właśnie w końcu nie powstało owo nowe forum.
Z dworcem, tak, Gauhalą i tak dalej, i tak,
tak
dalej.
Tak, z poszerzonym uniwersytetem. Jeszcze tam miała być hala koncertowa, cały szereg budynków. Nie powstało, dlatego że decyzją Alberta Szpera uznano, Albert Szper zadecydował, że tutaj te budynki reprezentacyjne, które istnieją, to znaczy opera, zamek, uniwersytet, są wystarczająco, pełnią funkcje reprezentacyjne. Natomiast w miarę upływu czasu tutaj z kosztami też należało się liczyć.
Wojna ze Związkiem Radzieckim wiele kosztowała, więc pewnie pieniądze się też kończyły.
Oczywiście. Poza tym trzeba też pamiętać, że kraj Warty obejmował nie tylko Wielkopolskę, wbrew tutaj nazwie, ale obejmował też kawałek Mazowsza i też Łódź tutaj była ważnym ośrodkiem. Jakby ważniejsza była przebudowa tych miast położonych jeszcze dalej na wschód, które przedtem należały do zaboru rosyjskiego i tam nie dawało się przywrócić tego dawnego pruskiego porządku w taki łatwy sposób jak w Wielkopolsce, jak w Poznaniu.
A dzisiaj o nowym architektonicznym porządku, który chcieli wprowadzić Niemcy w czasie III Rzeszy w Poznaniu, rozmawiam z panią dr Aleksandrą Paradowską, historyczką sztuki. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i przejedziemy się z Poznania do tych innych miast.